Witamy wśród nas księdza Jacka Międzybrockiego, dyrektora Radia M, diecezjalnego egzorcystę. Wygłosi pierwszy w tym roku wykład dotyczący modlitwy, dialogu miłości człowieka z Bogiem. Bóg niech działa, Duch Święty niech oświeca.
Amen. Ksiądz Tadeusz zadał mi temat, że ma być o modlitwie, więc ja jestem posłuszny księdzu Tadeuszowi. Zainspirował mnie, będę tutaj, nie będę wymieniał w których momentach, ale raz po raz będę sięgał do Benedykta XVI. Nie wiem, czy ktoś śledzi katechezy środowe. Od maja właśnie Benedykt XVI poświęcił je modlitwie. I tak trochę zainspirowany głębią i pięknem tego, co mówił, chce się... To tu będzie też Benedykt XVI. Myślę, że te najpiękniejsze i najważniejsze myśli to będą jego. O, ja to taki komentarz. Ale chcę przypomnieć 18 rozdział Księgi Rodzaju. Myślę, że wielu w tym momencie otwiera w głowie Pismo Święte. Proszę go przestawić na 18 rozdział. Tam Abraham, dęby Mamre, siedzi pod dębami. Z daleka widzi młodzieńców. Teraz proszę sobie przypomnieć trójcę Rublowa, trzech aniołów, którzy siedzą. To jest właśnie ta scena. Za chwilę do niej wrócę, do tej sceny. Potem jest ten dialog, że będzie miał syna, oni przepowiadają. Sara tak trochę nie bardzo dowierza, on ich gości, wita i tak dalej. A potem następuje, oni odchodzą i patrzą w kierunku Sodomy i Gomory. I słynny dialog, ja przeczytam przynajmniej fragment, żeby nie przedłużać. Wtedy to ludzie ci odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. Podszedłszy do niego, Abraham rzekł: czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Ujawnił Pan Abrahamowi, że ma zamiar zniszczyć Sodomę i Gomorę. Może w tym mieście jest 50 sprawiedliwych, czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na tych, na owych 50 sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu. O, nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie? Pan odpowiedział: jeżeli znajdę w Sodomie 50 sprawiedliwych, przebaczę całe miasto przez wzgląd na nich. I tak dalej. Abraham obniża poprzeczkę coraz bardziej, 40. Pamiętamy tę scenę, nie będę już czytał. 30, doszedł do 10. I tak się scena skończyła. Ale zacznijmy od w ogóle ogólnej myśli o modlitwie. Za chwileczkę wrócimy do tej sceny, bo ona nas będzie dzisiaj prowadzić. Ta scena z Abrahamem. Tutaj chciałem sięgnąć do Benedykta XVI, który podkreśla, że kiedy mówimy o modlitwie jako doświadczeniu człowieka, trzeba pamiętać, że jest ona przede wszystkim wewnętrzną postawą. Myślę, że to jest oczywiste, która to postawa wyraża się przez różne praktyki. Niczego tutaj nie wymyślamy i myślę, że dla nas wszystkich jest to oczywiste. Centrum modlitwy, jej korzenie znajdują się głęboko we wnętrzu osoby, we wnętrzu nas samych. Dlaczego wypowiadam do Boga takie, a nie inne słowa? Dlaczego wybieram taką, a nie inną formę modlitwy? Ona mnie najbardziej odpowiada. Dlaczego czasem się nudzę na modlitwie? Dlaczego mam rozproszenia na modlitwie? To są jedne z wielu pytań, jakie można stawiać, by zobaczyć stan wewnętrzny, który gdzieś tam w nas jest i to wnętrze, które się modli w nas samych. Bo wiemy dobrze, że można różnymi praktykami przykryć stan naszego wnętrza. I sami to potem wyczuwamy, że nasza modlitwa jest nieautentyczna, nie przeżywamy, nie doświadczamy jakąś modlitwę jako takiej spełnienia, czy jako realizacji siebie. Nawet modlitwa bardzo spontaniczna może być tak naprawdę powtarzanie w kółko tych samych sformułowań. Jak ktoś uczestniczy w takich spotkaniach modlitewnych, tak spontanicznej modlitwy, to pewnie zauważył, że właściwie one niewiele się różnią od modlitwy takiej na przykład brewiarzowej, bo te spontaniczne niby zdania są ciągle takie same. Można już zgadnąć, która osoba jakie zdanie wypowie za chwileczkę. To spontaniczne oczywiście zdanie. Więc każda forma modlitwy może jakoś przykrywać to, co jest w naszym wnętrzu. Myślę, że to jest dla nas oczywiste. Benedykt XVI też przypomina, że modlitwa jest trudną rzeczą, ponieważ w pełnym znaczeniu tego słowa stanowi obszar bezinteresowności, dążenia do niewidzialnego, nieoczekiwanego i niepojętego. I tutaj dodaję takie zdanie, że w swojej istocie modlitwa jest przejawem najgłębszego dążenia duszy. No bo wszystko się zaczęło od w ogóle tego, zanim jeszcze świat zaczął istnieć. W liście do Efezjan w pierwszym rozdziale czytamy, że Bóg, zanim w ogóle cokolwiek stworzył, już miał nas na myśli. Ja już byłem w łonie Ojca, każdy z nas. Że to, kim my jesteśmy, to już On już wiedział, On nas znał. W pewnym momencie tchnął naszą duszę w ciało, bo to był początek naszego życia, ale byliśmy już głęboko w Jego sercu ukryci, zanim cokolwiek istniało. I dlatego człowiek, każda osoba stworzona przez Pana Boga, całą swoją istotą tęskni za powrotem do zjednoczenia z Ojcem. Dlatego, że to jest nasze źródło. Myślę, że właściwie wszystko w życiu tak naprawdę, to poczucie niespełnienia, które pewnie też wielu z was nosi w swoim życiu, ono tak naprawdę jest tęsknotą za powrotem do spełnienia w Bogu, bo to jest nasze źródło. Zanim w ogóle wszystko istniało, byliśmy w Jego łonie i pełnię odnajdziemy w zjednoczeniu z Panem Bogiem. Nie ma innego szczęścia czy innej pełni poza Nim. Wszystko inne jest jakąś drogą albo namiastką, którą czasami sobie dajemy. I to wołanie za Bogiem, ta tęsknota za Nim jest w głębi każdej osoby. Nawet w demonach, nawet w diable. Oczywiście jakby modlitwa demonów to jest przeklinanie Pana Boga. Ale tak naprawdę on przeklina Boga w swojej tęsknocie, bo z jednej strony głębia Jego samego jest tęsknotą za tym, który Go stworzył, ale pycha Mu nie pozwala, zniewolenie złemu nie pozwala na powrót. Ale jest to w każdej osobie. W każdej osobie. I odnajdywanie takiego pragnienia w sobie jest początkiem modlitwy. Również czasem to odkrycie, że mam ileś tam lat, nikomu nie będziemy tutaj wyliczać, ani wypominać, mam ileś tam lat i czuję, że właściwie moje życie jest puste, jest niespełnione, niezrealizowane, jest jedną wielką tęsknotą. Czasem to odkrycie tej jednej wielkiej tęsknoty w sobie samym jest tak naprawdę odkryciem, że bo ja wołam za czymś. Może się coś tam uda jeszcze w życiu waszym i moim zrealizować, spełnić, wypełnić, życzę wszystkim. Ale i tak nigdy nie do końca. Zawsze pozostanie jakieś wołanie w nas. I to jest początek modlitwy. Niekoniecznie początkiem modlitwy jest pragnienie czegoś i proszenie o coś. Mam jakąś potrzebę, jestem chory, proszę Cię, Panie, o dobrą relację, proszę Cię za jakichś tam ludzi. Bo to w tym momencie jesteśmy na poziomie religii pogańskiej. Bo modlitwa pogańska na tym polegała, że jest potrzeba, trzeba zwrócić się do bóstwa, bo on może. Do tej siły nadprzyrodzonej, która może nam coś dać, coś zrealizować. To odkrycie, że ja czegoś chcę i czegoś potrzebuję i w związku z tym idę do Pana Boga, bo nie bardzo wiem, do kogo pójść, bo inni mnie zawiedli, no to jesteśmy gdzieś tam na poziom właśnie tej religii pogańskiej. Natomiast chrześcijańska tęsknota, chrześcijańska modlitwa zaczyna się z tej tęsknoty, z tego pragnienia. W modlitwie jakby człowiek przygląda się sobie, swojemu położeniu w obliczu Boga i odkrywa, że poza Nim nigdy nie zrealizuje siebie. Nie ma modlitwy bez takiego odkrycia: jestem słaby, nie odnajdę w sobie samym spełnienia, potrzebuję kogoś innego, kogoś, za kimś tęsknię. Bez tego odkrycia jestem słaby. Jeżeli próbujemy stanąć przed Panem Bogiem jak równy z równym, to zawsze się zawiedziemy. W modlitwie zawsze musimy uznać własne granice. Jestem grzesznikiem, jestem słaby, mam granice, jestem ograniczony. Moje życie się wyczerpuje, mijają lata, doświadczam swojej ograniczoności. To wychodzenie poza, to przekraczanie, to patrzenie w kierunku innego jest no, jakby sercem modlitwy. Ale ten inny Bóg, ten inny, równa się Bóg, jest wolny. On nie jest mną. A zatem nie musi odpowiadać w sposób, jaki mi odpowiada i spełniać moje życzenia. Miarą modlitwy nie jest wielość spełnionych oczekiwań moich. Często jesteśmy w stanie powiedzieć, no ten to jest świetny, do niego idziemy się prosić o modlitwę, bo on o co się modli, to jest. I to wydaje się, ten to się umie modlić, nie? Czyli stryknie, coś tam powie Panu Bogu i Pan Bóg daje to, o co mu chodzi. To nie jest miara modlitwy, ponieważ miarą tej modlitwy jest Bóg, jest On. Modlitwa jest uznaniem, że On jest Panem. Ja poddaję się Jemu, ufam Ci. Modlitwa, w której ja otwieram serce wobec Pana Boga, tworzy głęboką, osobistą więź z Nim. Wiąże wewnętrznie z Panem Bogiem. Czyli jakby miarą tej modlitwy jest moje otwieranie się na tego, który jest źródłem, a nie to, co dostanę. Pamiętacie taką scenę z Ewangelii Łukasza, kiedy Jezus mówi, że jeśli syn prosi o chleb, to czyż ojciec poda mu kamień albo poda mu węża, skorpiona? Bo i podkreśla, że Bóg jest dobry, bo każdemu, kto będzie prosić, da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Co ciekawe, w tej przypowieści Jezus nie mówi, że da ten chleb, da ten to, co prosi. Wydawałoby się, że jak, no, no, że jak prosimy, to otrzymamy. Nie, On odpowiada, da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Dlaczego tak daje odpowiedź? Dlatego, że jak otrzymujemy Boga, to otrzymujemy wszystko. To otrzymujemy wszystko, bo On jest źródłem wszystkiego. Mnie się może wydawać, że no, większość z nas by powiedział, a po co mi Duch Święty, jak nie mam co jeść? Większość tak reaguje. Po co mi Duch Święty, jak nie mam co jeść? Po co mi Duch Święty, jak ja nie mam tego, czego chciałem w moim życiu? To po co mi taki Duch Święty? I to jest jakby ten fundament. Fundamentem modlitwy jest uznanie, że ja wiem, że pełnia jest w Nim. Że dopiero w Nim otrzymam nasycenie. Jeżeli On mi już teraz daje siebie, to ja właściwie już wszystko otrzymuję. Nawet jeżeli nie mam tego czegoś, co pragnę w tej chwili, w tym momencie. Modlitwa właśnie jest takim otwieraniem. Ale wróćmy do 18 rozdziału, do modlitwy Abrahama. Jak już wspomniałem, przychodzi tam trzech mężczyzn i jakby punktem wyjścia tej modlitwy wstawienniczej Abrahama, bo modlitwa Abrahama to jest modlitwa wstawiennicza, jest ugoszczenie tych trzech młodzieńców u siebie. Ugoszczenie Boga u siebie. Jakby Pan Bóg, zanim w ogóle zaczął się ten dialog, przepiękny dialog Abrahama z Bogiem, poczuł się dobrze u niego. To bardzo taka cenna wskazówka. Tutaj nie ma mowy o jakimś nadzwyczajnym skupieniu Abrahama, wyciszeniu, o jakichś rytualnych czynnościach. Po prostu czytamy o gestach zwyczajnej gościnności. I wydaje się, że tym punktem wyjścia też modlitwy jest po prostu nasza zwyczajna życzliwość, nasze gesty miłości, nasze gesty otwierania serca, to jest niezwykle ważny punkt wyjścia. Spójrzmy na pierwsze dwa wersety 18 rozdziału. Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie, a oddawszy im pokłon do ziemi, tam potem zaczyna z nimi rozmawiać. Dęby Mamre, pierwsza ważna rzecz, mają niezwykle ważne znaczenie, ponieważ jest to miejsce, w którym się osiedlił Abraham, kiedy wyszedł z Ur Chaldejskiego i tam, pod tymi dębrami Mamre, tu zostajemy. To jest przestrzeń, w której chce zostać. Tutaj zbudował ołtarz dla Pana, pod dębami Mamre. Tutaj potem Izajak, jego syn, doświadczy Pana Boga. Tutaj, w tym miejscu, będzie pochowany on i jego żona. A zatem jakby Abraham czeka na Boga w miejscu przez niego wskazanym. Dęby Mamre, tu jesteś. W miejscu, gdzie Bóg przez niego był wcześniej uwielbiony, a zarazem w miejscu, który odda się całkowicie jemu w śmierci. W tym miejscu czeka Abraham. Ponieważ modlitwa jest wyczekiwaniem, bardzo ważnym jest w modlitwie pogodzenie się, że właśnie Bóg jest wolny i że On wskazuje miejsce i czas. Moim zadaniem w modlitwie jest czekanie, wyglądanie Boga, pragnienie, tęsknota. A Pan Bóg przychodzi i to nie jest, że moja modlitwa była jakaś przez ostatnie 5 lat, ona była taka pusta, proszę księdza, i niezrealizowana, taka bez sensu, dlatego że nie miałem poczucia doświadczenia Pana Boga. Nie, to było właśnie Twoje siedzenie pod dębami Mamre. Może 5 lat, może 10, może rok, może pół. Twoim zadaniem jest czekać. Bóg jest wolny. Przecież on, to nie jest tak, że On musi, bo ja odmówiłem 2 różańce, więc On już musi. No, już odmówiłem 2 różańce. No, to dlaczego On jeszcze nic nie odpowiada? A nie, Bóg jest wolny, ja czekam. I Bóg przyszedł w najgorętszej porze dnia. No, najgorszy z momentów. Wiecie, to są kraje ciepło bardzo. Ktoś tam był w Egipcie i tych tam w Ziemi Świętej to wie. To jest upał, 12 godzina, siedzi się pod drzewem i się przeczekuje, albo śpi, albo drzemie. I w tej najgorętszej porze dnia przychodzi Pan. W czasie największego zmęczenia i ospałości Abrahama. To też bardzo charakterystyczne, że Pan Bóg często właśnie w tym momencie przychodzi do nas. Kiedy jesteśmy najbardziej często już nie, ja już mam dość, już, ja już się nie będę modlił, bo to nie ma sensu już. Jesteśmy już wykończeni tym wszystkim. Pan przychodzi. I w ten sposób również zapowiada swoje ostateczne przyjście do Abrahama w momencie jego śmierci. Ponieważ modlitwa w swojej istocie jest wchodzeniem w śmierć. Bo co to jest śmierć? To jest jakby odkrywanie. Moment, kiedy będziemy umierać, będziemy odkrywać, że ode mnie już nic nie zależy. Już nie będę umiał ruszyć ręką, nogą, a nawet mój organizm przestanie pracować, a ja jestem. Ja, jako osoba, jestem nadal. Nagle w pewnym momencie zobaczę moje ciało i już nic ode mnie nie zależy. To jest śmierć. I wszystko zależy od Pana. Ja teraz idę na spotkanie i ja już nie mogę nic zrobić, uciec, wykombinować coś, coś nazmyślać, coś teraz wziąć w swoje ręce. Już nic. Jest tylko On. I wszystko teraz zależy od Niego. I tym jest w swojej istocie modlitwa. Ma być modlitwa, może tak. Ona jest całkowitym zdaniem się na Niego. Ja już nic. Teraz wszystko Ty. Dlatego często w modlitwie bardzo przeszkadza to napinanie mięśni, że ja tak się skupię na tej modlitwie, tak to odmówię porządnie to wszystko, co trzeba, że teraz Pan Bóg zadziała wreszcie. Wreszcie. To często zupełnie nie o to chodzi. Zupełnie nie o to chodzi. Jest właśnie całkiem oddaniem pola Bogu. Całkowicie. Teraz Ty, ja nic, ja staję przed Tobą. Ciekawym też jest, że z jednej strony jest mowa o objawiającym się Bogu, tak się zaczyna pierwszy werset, a za chwilę mowa o trzech młodzieńcach, stąd Rublow narysował Trójcę w ten sposób namalował, napisał właściwie, bo to ikona. A z drugiej strony trzech młodzieńców jest mowa o tym, że Abraham zwraca się do tych trzech młodzieńców w liczbie pojedynczej Panie. Zatem okazując gesty życzliwości owym mężczyznom, okazuje tak naprawdę Panu Bogu. Cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, mnieście uczynili. Tutaj mamy zapowiedź tajemnicy wcielenia, kiedy Bóg utożsamia się z każdym człowiekiem i jest również modlitwą okazywanie życzliwości jeden drugiemu. Staje się modlitwą, staje się przygotowaniem modlitw. W liście do Hebrajczyków czytamy: nie zapominajcie też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę. Wydaje się, że wymowa ta sceny jest bardzo ważna, że Pan Bóg chce się poczuć przyjętym jakby najpierw w naszych bliźnich, aby potem nastąpił głęboki dialog z nami. Jakby miarą otwierania się na Pana Boga jest otwieranie się na bliźniego. Że on chce być w nich przyjęty, bo on tam w nich jest. Że to się nie da oddzielić jakoś, że ja i Pan Bóg miarą dobrego kameduły czy dobrego pustelnika jest, im głębiej wchodzi w modlitwie, tym bardziej jest otwarty na świat. Jeżeli jest takim sopkiem wizolowanym, nie nadaje się zupełnie. Bardzo szybko ucieknie z tego klasztoru. Abraham oddał pokłon do ziemi. Kiedy oni jedli, on stał pod drzewem. Jakby to spotkanie z Panem Bogiem rodzi się z umierania dla drugiego człowieka. Stał się sługą ich. Mimo zmęczenia, ociężałości, podejmuje posługę. I drzewo, znowu to drzewo. Popatrzcie, drzewo. Wiemy, w Biblii drzewo oznacza, jest symbolem drzewa rajskiego, drzewa poznania dobra i zła, ale też drzewa grzechu. Można powiedzieć, że Abraham, stojąc przed Bogiem, trzyma się jakby w pobliżu własnej grzeszności. W cieniu własnego grzechu stoi przed Panem. Stoi, autor Księgi Rodzaju podkreślił to jego stanie pod drzewem. A równocześnie Bóg jest przyjmowany w cieniu tego drzewa. Grzech, w którym jest zapraszany Bóg w naszym życiu, jest miejscem spotkania z Bogiem. Grzech nie jest... Grzech tylko wtedy nas oddziela od Pana Boga, kiedy jest zamknięciem. Ale jeżeli jest miejscem otwierania się na Boga, zapraszania Go w ten cień mojego grzechu, to wtedy jest to przestrzeń spotkania. Bóg przyszedł do tego cienia Abrahama. Sam przyszedł. Tajemnica wcielenia, tajemnica, że Bóg staje się człowiekiem, to jest nic innego jak wypełnienie tej sceny. Bóg przyszedł do świata pogrążonego w grzechu. Pochylił się, wszedł w ten świat. Nie można w modlitwie niczego udawać przed Bogiem. Trzeba stanąć w cieniu swojego grzechu, zaprosić Go w ten cień i stać w pokorze, w uniżeniu, służąc Panu. To wszystko przygotowuje do tej modlitwy, która jest dialogiem z Panem. W 18 rozdziale czytamy Księgi Rodzaju, że mieszkańcy Sodomy i Gomory stali się przewrotni. Także Bóg musiał zainterweniować. I czytamy, że potem ci ludzie odeszli, skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić, a Pan mówił sobie: czyż miałbym zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Przecież ma się stać on ojcem wielkiego i potężnego narodu i przez niego otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi. Bóg postanawia wyjawić mu, co się dzieje, daje mu poznać powagę owego zła i straszliwe konsekwencje, ponieważ Abraham jest jego wybrańcem i ma dać początek wielkiemu ludowi. Pan chce, aby przez niego ludzkość otrzymała błogosławieństwo, wróciła do posłuszeństwa i do sprawiedliwości. I teraz jakby jest poinformowany o swoich zamiarach. To jest bardzo ciekawe w Biblii, jak Pan Bóg traktuje tych swoich wybrańców. Podobnie jest z Mojżeszem, kiedy lud lepi sobie złotego cielca. Bóg znowu informuje Mojżesza, że ma zamiar wygubić ten lud, a z ciebie uczynię nowy naród. Czy wreszcie scena zwiastowania, kiedy jakby pyta Maryję, uzależnia od jej zgody na tajemnicę wcielenia. To jest bardzo zaskakujące i zadziwiające. I teraz Abraham, poinformowany o niebezpieczeństwie, które, no, o zamiarze Pana Boga, zamyśle Pana Boga, jakby podejmuje, modli się za tych, którzy mają być ukarani, i prosi o ich ocalenie. Myślę, że nieraz nasza modlitwa jest bardzo jakoś powiązana z powołaniem i misją, jaką Pan Bóg nam wyznacza. Gdzieś nas stawia Pan Bóg. I to jest ważne, żeby w naszej modlitwie, moja modlitwa zauważała przestrzeń, w którą postawił mnie Pan Bóg na ziemi. Żeby ona nie była, że ja tutaj modlę się, a właściwie ci ludzie, to tak, którzy mnie mijają, to w ogóle to mnie nie interesuje, nie interesują. To są, no coś tam chodzą i przeszkadzają, a ja teraz się modlę, ja i Pan, modlimy się. Wydaje się, że Pan Bóg jakby uzależnia naszą modlitwę od tego, gdzie my jesteśmy. I chce słyszeć, jak my reagujemy, kiedy dowiadujemy się o Jego zamiarze. Bo mogła być reakcja Abrahama, no tak, no to są dranie, no to, też tam byłem i mnie okradli na targu. Słusznie, Panie Boże, wreszcie zrób porządek z nimi. Natomiast Abraham, budzi się w nim wrażliwość serca. I zaraz zobaczymy, jak ważna jest ta wrażliwość w tej modlitwie. I mówi do Pana Boga, no czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych razem z bezbożnymi? No, może jest 50 sprawiedliwych w tym mieście. I jak to? No, zniszczysz tych 50 sprawiedliwych razem z tymi niesprawiedliwymi? I stara się przekonać Pana Boga. I mówi mu tak, że słuszne, masz rację, to miasto jest winne. Rzeczywiście tam jest masa ludzi nieprawych, nieuczciwych, niesprawiedliwych. Twój zamysł jest słuszny. Należy się kara za przestępstwo. Niemniej było ukaranie wszystkich tak w ten sam sposób byłoby niesprawiedliwością. Jeśli w mieście są niewinni, nie można ich traktować tak jak winnych. Bóg, który jest sprawiedliwym sędzią, nie może w ten sposób postępować, mówi Abraham do Pana Boga. I no, jeśli odczytamy głębiej ten tekst, to nagle odkrywamy, że dzieje się tutaj coś o wiele bardziej poważnego. Prosi o przebaczenie dla całego miasta i odwołuje się do sprawiedliwości Pana Boga. Jakby więcej, Abraham mówi tak do Pana Boga, jakby odsłaniając to, co tak naprawdę w sercu Pana Boga jest. Mówi, no przecież no, ty jesteś sprawiedliwy. Ta prośba Abrahama, on by w ogóle nie podjął takiej prośby, gdyby nie był pewny, że Pan jest miłosierny. Abraham nie prosi o coś, co jest niezgodne z jego istotą. Kołacze do bramy Bożego serca, bo zna jego prawdziwą wolę. I tutaj docieramy jakby do tego, co jest istotą modlitwy. A ono jest zanurzaniem się w Bożym sercu. Nie chodzi w modlitwie o przeforsowanie własnej woli, ale o zjednoczenie się z tym, odkrywaniem Bożego serca i zjednoczenie się z tym, który jest źródłem wszystkiego. Abraham najpierw odnajduje w Bogu miłość, jego miłosierdzie, a potem do nich odwołuje się w swojej prośbie, bo wie, że może się do nich odwoływać, wie, że Bóg jest miłością, że jest sprawiedliwy. I myślę, że głębia modlitwy jest bardzo proporcjonalna do głębi naszego poznania Pana Boga, nie w sensie oczywiście intelektualnym, ale w takim biblijnym sensie, jako poznanie, jako intymna, głęboka relacja. A niepowodzenie naszego wstawiennictwa u Pana Boga w różnych sprawach często wynika z tego, że stajemy przed Panem Bogiem jak obcy. Właściwie On mnie nie interesuje, nie interesują mnie Jego pragnienia, ale ma zrobić to, co ja chcę. Czyli właściwie to, jaki Ty, Panie Boże, jesteś i to, czy Ty w tym chcesz względem mojego życia, nawet się tego boję i nie chcę wiedzieć o tym. Co Ty w ogóle chcesz względem mojego życia? Ja wolę nie wiedzieć, bo to pewno jest straszne. Ty na pewno, jak masz już pomysł, to na pewno jakiś klasztor albo jakieś cierpienie albo coś w tym stylu. To nie ma wątpliwości, że Pan Bóg tak tylko może chcieć. Więc wolę tego nie wiedzieć, ale będę Ci w kółko mówił to, co ja chcę. W kółko powtarzał te moje prośby, te moje błagania, to chcę, to mi daj, to mi daj. Już tyle lat się modlę, 15 lat i ciągle mi tego nie dajesz. Kurczę, Panie Boże, ogłuchłeś czy co? No jak tak można? Natomiast istotą modlitwy jest zanurzaniem się w sercu Boga. Odkrywaniem najpierw tego, kim On jest i czego On pragnie, bo ja mam pewność, że to, co On jest pragnie, to jest najlepsze. Czyli odkrywaniem pragnienia Boga. To jest najważniejsze w modlitwie, odkryć to pragnienie Boga. Tak jak Abraham odkrył, że Bóg, że jest coś więcej niż sprawiedliwość. Że wprawdzie sprawiedliwie się należy kara Sodomy i Gomorze. Ale w Bogu jest coś głębiej i dlatego się odwołuje do tej głębi, która w Nim jest. Można by powiedzieć, że jakby modlitwa objawia Boga. Modlitwa Abrahama jest pierwszym objawieniem Bożego miłosierdzia w Piśmie Świętym. Potem to będzie coraz głębsze objawienie. A z drugiej strony jest jakby zanurzaniem się w tym Bożym miłosierdziu. Zresztą nasza koronka do miłosierdzia to też jest, no, znaczy powtarzamy w kółko dla Jego bolesnej męki, ale to nic innego, sens tej modlitwy jest jak zanurzanie się w Bożym sercu, zanurzanie się w Bożym miłosierdziu. Miej miłosierdzie. To jest bardzo spójne z tą modlitwą Abrahama, który, a może 40, a może 30, a może 20. Miej miłosierdzie, miej miłosierdzie. To jest bardzo spójne właśnie z tą modlitwą Abrahama. Dzięki wstawiennictwu Abrahama Sodoma będzie mogła zostać ocalona, jeśli znajdzie się w niej 10 niewinnych. I taka jest potęga modlitw. I to jest niesamowite, że modlitwa jednego może dokonać coś takiego. Modlitwa jednego może coś takiego uchronić całe miasto. Wiemy, że nie znalazło się 10, ale potencjalnie taka możliwość istniała. Modlitwa, to zwycięstwo, ta ochrona tego całego miasta, które liczyło kilka tysięcy osób, ona miała się opierać na niewinności 10. I dlatego, że było 10 niewinnych, całe miasto miało zostać ocalone przez tych niewinnych. Popatrzcie, modlitwa jednego, 10 niewinnych może ratować świat. Nam się czasami wydaje, no jaki jest sens tego, że ja taki jestem wierny Panu Bogu, no tak chodzę, tam się modlę. Ile razy to już słyszałem, że przy księdza to było strasznie głupie, że dałam się tak w dzieciństwie na tą oazę, znaczy dzieci Maryi, ta oaza, byłam taka wierna i teraz co ja z tego mam, z tego życia, nic. Właściwie to tak wszystkie moje koleżanki to już świetnie się poukładały, tam tą moralność odpowiednim dystansem potraktowały, a ja taka biedna, zewangelizowana na próżno, nic mi to nie dało. I ta modlitwa pokazuje moc modlitwy wstawienniczej. Dlatego, że będzie 10 niewinnych, całe miasto zyskuje wolność. Jestem przekonany, że tak się dzieje cały czas. Że modlitwa jednego może ratować świat. Że ci niewinni, ta reszta Izraela, tych 12 potem, których wybierze Jezus, oni będą stanowić zaczyn, przez który Bóg dokonuje swoje dzieła, ratuje całą resztę. przez które ratuje całą resztę. No, tak bym mógł paplać, ale to już był taki wyraźny gest, że trzeba skończyć, więc pozostaje mi zachęcić, by się nie zniechęcać. Amen.
Tych 10, no właściwie Pan Bóg uratował świat przez jednego sprawiedliwego, przez Jezusa, ale jeśli Jezus się wcielił i jest w Kościele, to właśnie takie wezwanie, abyśmy my byli w Nim sprawiedliwi, jesteśmy usprawiedliwieni, niech Jezus w nas żyje. I moi kochani, ta cisza w czasie tej konferencji, każdy z nas miał różne natchnienia. We mnie na nowo zrodziło się postanowienie, módl się codziennie, rano i wieczorem. Nie czytaj brewiarza, nie powtarzaj, zanurz się. No bo chodzi o tą radość zanurzenia się w sercu Jezusa. Zróbmy takie postanowienie po powrocie do domu. Jutro rano, na chwilę, zanurzmy się w sercu Boga.